Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś zdalnie łączymy się z panią poseł Barbarą Bartuś, poseł z okręgu nowosądeckiego, i porozmawiamy o tym, co dzieje się na terenie powiatu gorlickiego, jakie jest zaangażowanie pani poseł w różne inicjatywy międzynarodowe. Pani poseł, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Pani poseł, zacznijmy od spraw aktualnej polityki. Został przegłosowany przez Sejm, ratyfikowany przez Sejm Fundusz Odbudowy. Niecała Zjednoczona Prawica głosowała za tym funduszem. Pani poseł głosowała za. Pojawiły się różne dyskusje, różne kontrowersje, czy przypadkiem ten fundusz, no owszem, oprócz pewnych pieniędzy, oprócz pożyczki, ale jednak pozbawi nas w jakimś zakresie suwerenności. Jakie pani poseł ma na ten temat zdanie?
I tutaj na początek, panie redaktorze, pozwolę sobie sprostować, ponieważ ustawa, która została przyjęta przez Sejm, która trafiła do Senatu, jest to ustawa ratyfikacyjna o zasobach własnych Unii Europejskiej. Jest to ratyfikacja tej umowy, która dotyczy budżetu Unii Europejskiej i właśnie tego Krajowego Planu Odbudowy, ale ta ustawa to jest ustawa, która pozwoli panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na ratyfikację tej umowy. To nie jest ustawa o Krajowym Planie Odbudowy, o funduszu, to nie jest ustawa o pożyczkach, jest to ustawa, która jedynie jakie ma zadanie, to jest pozwolenie na ratyfikację tej umowy międzynarodowej. Głosy pojawiły się różne, wątpliwości, które były, i ja jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Sejmu, też miałam pewne wątpliwości, też dowiadywałam się. Tylko pamiętajmy, w jakich jesteśmy warunkach. My weszliśmy do Unii Europejskiej i to w ramach referendum Polacy zdecydowali się na przystąpienie do Unii Europejskiej. Z tego wynikają pewne zobowiązania, które nie tak łatwo zerwać, i my mimo wszystko, my jako Prawo i Sprawiedliwość tę suwerenność w Unii Europejskiej chcemy zachowywać i to niejednokrotnie podkreślaliśmy i niejednokrotnie z tego powodu mieliśmy problemy polityczne, bo to nikt inny jak Platforma Obywatelska nam zarzucała, że my dążymy do polexitu. Dzisiaj pokazujemy, kto dąży do polexitu, a kto działa w interesie Polski, ponieważ normalnym jest, że przyjmuje się ramowy program, budżet unijny, i to co kilka lat takie głosowanie w polskim Sejmie odbywa się i jest ustalany budżet na następne lata, na następną perspektywę finansową w Unii Europejskiej. Dzisiaj to głosowanie właśnie do takich głosowań bym zaliczyła. I dzisiaj był wybór, albo przyjąć to, co zostało przez premiera Mateusza Morawieckiego w lipcu ubiegłego roku wynegocjowane, albo odrzucić. I rok temu, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki negocjował z Unią Europejską, z Komisją Europejską te warunki, ówcześnie opozycja, cała opozycja tak bardzo krzyczała, bo wtedy pan premier mówił o tym, że Polska może zawetować budżet Unii. I wtedy spotkaliśmy się z bardzo ostrym atakiem, bardzo mocną krytyką. Wtedy nas opozycja w żaden sposób nie wspomogła, kiedy walczyliśmy o interesy Polski. I to zostało wynegocjowane. I dzisiaj, żeby to mogło wejść w życie, czyli te wynegocjowane 770 miliardów dla Polski, żebyśmy mogli te pieniądze w formie pożyczek, ale też i bezzwrotnych dotacji otrzymać, potrzebna jest ratyfikacja właśnie tej umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej. I tak, taką mamy sytuację. Dzisiaj odrzucenie tej umowy, tej międzynarodowej powodowałoby, że pozbawilibyśmy się tych wynegocjowanych przez pana premiera Mateusza Morawieckiego pieniędzy. Powtórzę jeszcze raz, 770 miliardów to są bardzo duże pieniądze, które potrzebuje polska gospodarka, których potrzebują Polacy. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej pozbawiając się, tutaj nie ma wątpliwości, że pewnej ograniczonym zakresie, ale pozbawiliśmy się w pewnym zakresie częściowo suwerenności, można tak powiedzieć, tymi głosami przeciwników, ale to się już wszystko stało. Traktat lizboński jest traktatem obowiązującym. My cały czas jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy, że postrzegamy Unię Europejską jako Unię ojczyzn, naszych suwerennych państw, ale jesteśmy związani pewną umową i w ramach tej umowy też możemy skorzystać z pieniędzy i z dofinansowań, ale moglibyśmy tego się pozbawić. Dlatego to głosowanie w parlamencie jest bardzo ważne, a ono dotyczy tylko tego, żeby pan prezydent mógł ratyfikować tę umowę.
Tylko z drugiej strony, pani poseł, trudno się dziwić takim głosom sceptycznym na prawicy, bo kiedy na mównicę sejmową wychodzi poseł skrajnej lewicy, Adrian Zandberg, i mówi, że no, cieszy się z tego powodu, że dojdzie do ratyfikacji tej umowy, że no, to doprowadzi, będzie dążyło do federalizacji Unii Europejskiej, no to jednak poważnie osoby, które są za Unią Europejską, ale za Europą ojczyzn, tak jak właśnie pani poseł powiedziała, no, widzą wtedy poważny znak zapytania i zadają pytania, o co chodzi.
Zgadza się, panie redaktorze, natomiast musimy sprawdzać fakty. I to, że lewica, skrajna lewica jest za federalizacją, często już to słyszeliśmy i to nie tylko od lewicy, ale też od Platformy Obywatelskiej, że nie potrzeba nam już Polski, mamy Unię Europejską. Ale to, co powiedział pan poseł Zandberg, od razu skontestował pan minister Szymański, który wytłumaczył, jakie są fakty. Z mównicy, i to zdarza się bardzo często, padają różne słowa, różne nawet mogę powiedzieć ostro, kłamstwa. Każdy poseł, który wychodzi, ma prawo się wypowiedzieć i sam bierze odpowiedzialność za te słowa. Na pewno pan Zandberg by tego chciał, żeby dochodziło do federalizacji. Co nie znaczy, że poprzez ratyfikację tej umowy tak się stanie. Mamy zapewnienie i dług nasz nie zostanie uspólnotowione. To nie znaczy się, że będziemy z innych państw spłacać. Nas obowiązuje cały czas traktat unijny. Faktem jest, że Unia Europejska często chce wykraczać ponad to, co jest w przepisach i zdarza się, i Polska jest traktowana gorzej. Mamy tego świadomość, ale to za przyczyną właśnie takich parlamentarzystów, którzy są wybierani do polskiego Sejmu i zamiast reprezentować polskie interesy, często reprezentują obce interesy i poprzez swoje różne wpływy, znajomości, kontakty z politykami z Komisji Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego walczą nie w interesie Polaków, tylko przeciwko Polakom, uważając, że tak to im będzie służyło, bo ta walka polityczna jest ważniejsza, walka polityczna z Prawem i Sprawiedliwością jest ważniejsza niż interes Polski, bo przecież po co Polska, skoro mamy Unię Europejską. Takie podejście funkcjonuje i myślę, że tę wypowiedź pana Zandberga należy w tym kontekście odczytywać, po fali takiej krytyki ze strony Platformy Obywatelskiej za to, że lewica rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim, rozmawiała z Prawem i Sprawiedliwością, no należy pokazać, jakim oni są zwycięzcami, że to będzie ta Unia Europejska tak kształtowana, jaka jest ich wizja. To nie jest prawda, nie jest prawdą i jestem przekonana, że to była jedyna właściwa, możliwa decyzja dla polityków, którzy dbają o interes Polski i mamy takie uwarunkowania, jakie mamy. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i mamy zobowiązania i nawet jeżeli byśmy ten fundusz, tę umowę odrzucili, to pamiętajmy, że my też płacimy składki do Unii i to nie jest tak, że możemy sobie robić co nam się podoba. Pamiętajmy też o tym, że poprzednie rządy wiele zobowiązań podjęło, z którymi my musimy dzisiaj się mierzyć, chociażby wracając do sytuacji, do przyjmowania uchodźców, a dokładniej mówiąc imigrantów, gdzie poprzedni rząd, szczególnie panie Ewy Kopacz, i podpisywał umowy i deklaracje składał w Unii Europejskiej. To jest sytuacja zastana i w prawie międzynarodowym też są umowy, które podpisuje państwo, niezależnie od tego, kto w tym momencie państwo reprezentuje, to jednak państwo zawiera zobowiązania i my te zobowiązania też mamy i z tych zobowiązań musimy się wywiązywać, więc dlaczego nie możemy korzystać z tego, co nam się w ramach tych podjętych zobowiązań należy, czyli nie możemy skorzystać z tych pieniędzy, które pan premier Mateusz Morawiecki z trudem, ale wynegocjował.
W ramach Zjednoczonej Prawicy, tak jak wspomniałem wcześniej, no, były jednak różne głosy na temat przyjęcia ratyfikowania tej umowy. Tutaj Solidarna Polska niemal jednogłośnie zagłosowała przeciwko, także kilkoro posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nie pytam już tutaj o ocenę ich decyzji, ale jak układa się obecnie współpraca no wewnątrz wprawdzie jednego klubu parlamentarnego, ale tak naprawdę no pewnej koalicji między Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską, partią również Jarosława Gowina, ale chodzi mi w kontekście przede wszystkim Solidarnej Polski. Jak ta współpraca układa się również na szczeblu lokalnym? No bo jedno, pewne rzeczy dzieją się na szczeblu centralnym, w Sejmie, w ministerstwach, ale też zostaje zawsze ten tak zwany teren. Jak to obecnie wygląda? Czy pani poseł zdaniem koalicja przetrwa do wyborów w 2023 roku?
Zaczęłabym od głosowania. Tak, cała Solidarna Polska głosowała ostatecznie przeciwko przyjęciu tej ustawy o ratyfikacji. Jednocześnie głosowała z nami za odrzuceniem wszystkich tych szkodliwych poprawek, które była próba wprowadzania, naprawdę szkodliwych poprawek i które to poprawki doprowadziłyby do tego w ogóle, że nie można by było takiej ustawy przyjąć albo inaczej ratyfikować tej umowy. I tutaj głosowaliśmy wspólnie. Jeżeli chodzi o całość ustawy, trójka posłów z Prawa i Sprawiedliwości i Solidarna Polska głosowała przeciwko przyjęciu tej ustawy. Ale Solidarna Polska na czele z panem Zbigniewem Ziobro to zapowiedziała i mieliśmy tego świadomość. I w moim przekonaniu ja nie brałam udziału ani w tych rozmowach, które prowadził pan prezes Jarosław Kaczyński z Solidarną Polską, bo myślę, że to były rozmowy na najwyższym szczeblu, ani nie brałam jakby udziału w całym tym sporze. Wydaje mi się jednak, że to nie zaważy w żaden sposób na dalszej współpracy i widzimy, że ta współpraca cały czas jest. Wielu posłów Solidarnej Polski piastuje najwyższe stanowiska, w tym pan minister Ziobro, który zajmuje się bardzo ważnym resortem sprawiedliwości, gdzie Unia Europejska też nam się ciągle chce mieszać. I tutaj w moim przekonaniu nie ma zagrożenia jakimiś wcześniejszymi wyborami. Wydaje mi się, że ta współpraca będzie się układała dobrze. Mamy może tutaj różnicę w tym jednym podejściu do tej sytuacji, ale kierunek jest, myślę, że mamy, tym samym się kierujemy, czyli dobrem Polski, Polaków, i ta współpraca będzie trwała i żadnych wcześniejszych wyborów nie będzie. Przekonanie takie mam. I też pokazaliśmy przy tej okazji, że premier Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość nie jest zamknięte tylko we własnym gronie, ale rozmawiamy, bo i też PSL poparł tę ustawę i też prowadził rozmowy, konsultacje, i oprócz tej totalnej opozycji, która została w jednym klubie parlamentarnym, czyli Koalicji Obywatelskiej, tak naprawdę nie tylko Lewica, ale też PSL rozmawiało o tych potrzebach, tej umowie, o tym budżecie unijnym z nami i wydaje się, że w ważnych sprawach dla Polski możliwy jest kompromis, bo tak to głosowanie bym nazwała, że to jest kompromis. Uwarunkowania są, jakie są w terenie. Ja mam bardzo taki pisowski okręg, ponieważ na 10 posłów 8 nas jest ze Zjednoczonej Prawicy. I powiem ze Zjednoczonej Prawicy, ponieważ jest jeden przedstawiciel Solidarnej Polski, jeden przedstawiciel Porozumienia i 6 posłów właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Ja jeszcze powiem tak, że z kolegą z Solidarnej Polski to współpracowaliśmy, będąc w jednym klubie, w Prawie i Sprawiedliwości, także się znamy. Myślę, myślę, że tutaj nie ma jakichś takich sporów w terenie. Kierujemy się dobrem naszych mieszkańców. Często ta nasza praca w terenie głównie się opiera na tym, ile uda się chociażby środków zdobyć na potrzeby inwestycyjne naszego terenu, bo często ta współpraca na tym poziomie jest, bo centralna współpraca to jednak kształt ustaw, a tutaj to najczęściej sprawy lokalne, pieniądze na poszczególne inwestycje, pieniądze na wozy strażackie czy podobne sprawy.
I tych inwestycji w Okręgu Nowosądeckim, Okręgu Wyborczym, a szczególnie też również w powiecie gorlickim, z którym pani poseł jest szczególnie związana, jest całkiem sporo, ale chciałem o coś innego zapytać. 25 kwietnia tego roku w Albanii odbyły się wybory parlamentarne. No, nie mówilibyśmy w audycji Głos z Krakowa na temat wyborów parlamentarnych w Albanii, bo jak sama nazwa audycji wskazuje, mówimy bardziej o sprawach lokalnych, no ale pani poseł jest posłem z województwa małopolskiego i pani poseł była jednocześnie, przewodniczyła delegacji Sejmu i Senatu w misji obserwacyjnej właśnie tych wyborów parlamentarnych. I to nie są pierwsze wybory, które pani poseł obserwowała. Jak taka aktywność wygląda? No bo pani poseł udziela się na polu międzynarodowym już od dłuższego czasu.
Tak, no to ja tutaj sprecyzuję. Ja przewodniczyłam delegacji, bo ja jestem przewodniczącą delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i w ramach tego Zgromadzenia Parlamentarnego były organizowane wybory, obserwacja wyborów w Albanii i myślę, że to jest tylko jeden element z mojej pracy w ramach tej pracy na polu międzynarodowym, bo co bardzo ważne, Polska w przyszłym roku obejmuje przewodnictwo w OBWE i w tym zakresie też my jako polski parlament będziemy się włączać w to przewodnictwo, też pewne zadania będziemy mieli do wykonania i w ramach tego przyszłorocznego przewodnictwa już jesteśmy w tak zwanej trójce. I w tej trójce zawsze jest państwo, które ma przejąć przewodnictwo, przewodniczący i ci, którzy skończyli swoje przewodnictwo i między innymi właśnie Albania skończyła swoje przewodnictwo. I sytuacja w Albanii jest jakby bardzo ważna też dla całej Unii Europejskiej, ponieważ te wybory i to, kto wygrał, bo już znamy wyniki i wyniki to potwierdziły, zostaje ta sama większość, która była przed wyborami, ale to jest bardzo ważne, bo Albania kandyduje do Unii Europejskiej. Teraz sytuacja państw bałkańskich nie jest bez znaczenia dla Polski, ponieważ państwa bałkańskie też sprawiały pewne trudności, też te jakby nazwać strefy wpływów, które kształtują się w Europie, też w Albanii to jest bardzo widoczne. Tak jak powiedziałam, obserwacja wyborów w Albanii jest jednym z elementów tego zaangażowania międzynarodowego, a będąc przewodniczącą polskiej delegacji bardziej angażuję się nawet w te sprawy, które tak bezpośrednio jeszcze bliżej dotyczą Polski, a mamy sytuację bardzo trudną. My tutaj zaoferowani tym, czy tyle pieniędzy dostaniemy, czy zrobimy kilometr, czy dwa kilometry nowej kanalizacji, czy rozbudujemy salę gimnastyczną, czy jakąś inną inwestycję zrobimy, często tracimy z oczu tą sytuację międzynarodową, a wydaje nam się, że już żyjemy w takim spokojnym czasie, że się nic już nie stanie. A zobaczmy, co dzieje się w Donbasie. Pamiętajmy o tym, że Rosja zajęła Krym i to jest jakby już takie akceptowalne i cały czas mamy tę sytuację, że kawałek Ukrainy zostało zajęte przez Rosję. Mamy sytuację bardzo niespokojną na Białorusi. Mamy w Mołdawii bardzo niespokojną sytuację. Górski Karabach troszeczkę dalej od nas, ale też niedawno skończyły się dopiero działania wojenne i to nie są działania, które zakończyły się całkowicie, tylko to jest takie zawieszenie broni, a ten konflikt między Armenią a Azerbejdżanem cały czas trwa. Mamy sytuację w Gruzji, gdzie jest bardzo napięta sytuacja. Pamiętamy zaangażowanie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był w Gruzji, potrafił skonsolidować państwa, żeby o tą niepodległość Gruzji zadbać, bo tak jak mówił, że Rosja jest agresorem w tamtym miejscu, ale może dojść do takiej sytuacji, że może to dotknąć też naszego kraju. I mając tego świadomość, to nasze zaangażowanie w pracach OBWE jest duże i duże jest moje. To są ta obserwacja wyborów, spotkanie z panią sekretarz generalną OBWE. To też jest mój list do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie Białorusi. To jest też mój panel, który miałam ostatnio na spotkanie z wszystkich szefów delegacji krajowych, który się online odbywał. Ponieważ musimy ukierunkować OBWE na te sprawy najważniejsze. Dzisiaj przewodniczącym jest Szwecja i najważniejsze tematy, na które zwraca uwagę Szwecja, państwo, które przewodniczy, to są sprawy genderu, to są sprawy płci, to są te sprawy, które dzisiaj są często niestety u nas w Polsce wysuwane jako te najważniejsze. Nie wiem, czy tracimy z oczu to, co jest naprawdę ważne, czy celowo to jest takie zaciemnianie tą walką płci, żeby nie mówić o tych sprawach, żeby po prostu zająć się czymś innym, a te niebezpieczne tematy, żeby można było realizować. Dlatego też ja, będąc konserwatywnym politykiem, dbając o interesy polskie, ale też jako interes widzę ten interes rodziny, bo przecież też byłam tą osobą, która reprezentowała Sejm w sprawach aborcji, gdzie z bardzo takim później spotkałam się z szykanami, z protestami, kontestowaniem tego, co robię, takim niszczeniem mnie wprost, ale wiem, że to są sprawy, które są najważniejsze dla Polski, dla Polaków, dla naszej wspólnej przyszłości.
Pani poseł, ostatnie kilka minut naszej rozmowy chciałem poświęcić na taki może przyjemny temat, chociaż polityka dla niektórych przynajmniej osób jest również przyjemnym tematem. No, pani poseł tym codziennie żyje, więc siłą rzeczy musi w pewien sposób pani to lubić. Natomiast wiele osób już jest polityką zmęczoną, już wiele osób powtarza, że ma dość tej polityki. To porozmawiajmy na samym końcu o czymś bardziej przyjemnym, to znaczy o wakacjach. Sporo osób planuje swoje urlopy. Wiele osób chce wyjechać gdzieś w jakiś teren Polski, którym jeszcze nie było. Niekoniecznie te destynacje najbardziej popularne typu Tatry czy Bałtyk, z całym szacunkiem oczywiście dla Podhala i dla Wybrzeża. No jednak czasem ktoś chce coś bardziej oryginalnego, gdzieś indziej pojechać, a przecież powiat gorlicki, mam wrażenie, bo miałem tę przyjemność, że już kilka razy na terenie powiatu gorlickiego gościłem i też miałem okazję kilkakrotnie być w górach, które znajdują się na terenie powiatu gorlickiego, w Beskidzie Niskim, no zasługują na pewną reklamę. Dlatego pani poseł, mamy 4 minuty i to są 4 minuty dla pani poseł, dla reklamy powiatu gorlickiego, tego, jakie atrakcje turystyczne warto tam odwiedzić.
Więc pierwszy wypoczynek. Całe, głównie gmina Uście Gorlickie, ja już kiedyś z mównicy sejmowej próbowałam reklamować ten nasz teren i tam pamiętam, powiedziałam takie słowa, że największą atrakcją tego naszego terenu są nie tylko gościnni ludzie, gościnni mieszkańcy, ale też to, że tych mieszkańców tam nie ma dużo, więc można odpoczywać w spokoju, w ciszy. Osoby szczególnie, które potrzebują po zgiełku odpoczynku, to powiem, że jest piękna stadnina koni w Rygetowie, gdzie tam, co też jako mogę powiedzieć, zaleta, że nie wszędzie nawet zasięg telefoniczny jest, więc można wypocząć, oderwać się, jest miejsce i wygodne, ale piękne, piękne tereny. I kolejna rzecz, która na pewno na reklamy zasługuje, jest to ilość zabytków. Chyba najwięcej zabytków UNESCO będzie w naszym powiecie gorlickim na taki mały teren, jeżeli by wyliczyć. Mamy piękne kościółki, cerkwie, Winarowa, Siary, miejsca, gdzie warto odwiedzić. W Szalowej przepiękny kościół, też, który ciągle jest remontowany, ale coraz piękniejszy, naprawdę wejść warto zobaczyć, jeżeli chodzi o zabytków. Mamy cały szlak architektury drewnianej, ale mamy bardzo też miasteczko, które jest warte polecenie Biecz, nazywany Małym Krakowem. Mamy szpital świętej Jadwigi, który jest też zabytkiem wpisanym na listę UNESCO, też warte zwiedzenia, więc wszystko, co warte odwiedzenia, można znaleźć w naszym powiecie poprzez zabytki, ale też poprzez właśnie tę naturę. Mamy też infrastrukturę dobrze przygotowaną, a jeżeli jeszcze coś jest słabsze, to właśnie ją poprawiamy, bo przecież jest i pływalnia w Gorlicach. Mamy stadion, rozgrywki różne. Można wypocząć i aktywnie, i też po prostu wypocząć. Ścieżki rowerowe, które się budują, też już mogę powiedzieć, że niedługo powstanie taka ścieżka od Ropy do Szybarku, do Kasztelu, gdzie będzie można właśnie i zwiedzać, i troszeczkę sportu. A Klimkówka, zalew, lato, woda. Myślę, że infrastruktura nad Klimkówką też z roku na rok jest lepsza, więc każdy, kto i chce w spokoju, ale i chce też w bardziej dogodnych warunkach spędzić czas wolny, wypocząć, coś znajdzie dla siebie w naszym powiecie gorlickim, przepięknym, teraz zielonym, bardzo, bardzo takim majowym, więc radość.
Pani poseł, wspomina Pani bardzo często, nawet teraz w tej wypowiedzi, o rozwijającej się infrastrukturze na terenie powiatu gorlickiego. To jest na pewno niezwykle istotne z perspektywy mieszkańców, z perspektywy Pani poseł jako osoby, która dba o ten powiat, ale powiem w ten sposób, że chyba zaletą powiatu gorlickiego pod względem turystycznym jest to, że nie jest to miejsce aż tak bardzo rozwinięte pod względem infrastrukturalnym, że jednak są miejsca, no niestety pewnie coraz mniej, ale takie jeszcze dzikie, gdzie można faktycznie zobaczyć, przenieść się niemal w czasie i zobaczyć, jak ta przyroda funkcjonowała jeszcze kilkadziesiąt, a może nawet czasem kilkaset lat temu. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Od tego zaczęłam, że ludzie gościnni, a czasami zaletą jest, że tych ludzi nie ma, bo są wioski, że jest tylko kilka domów.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, a zatem zapraszamy do powiatu gorlickiego. Za tydzień słyszymy się w audycji Głos z Krakowa o zwykłej porze. Szczęść Boże!